Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisów na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem Icon Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa.
Dzisiaj naszym gościem, a w zasadzie naszą gościnią jest Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka, jedynego w Polsce i jednego z czterech w Europie przedsiębiorstw produkujących złącza do pneumatycznych układów w pojazdach do 3,5 tony.
Tak, i właśnie wyłapałaś mnie na błędzie, ponieważ tam powinno być powyżej 3,5 tony i to jest jedyny błąd, który pozostał w tej książce.
Tak, bo ja oczywiście przedstawienie twoje wzięłam z książki, której jesteś współautorką, Lider nieidealny, 14 lekcji skutecznego przywództwa.
Tak, o, to ja.
Tak. Uczysz skutecznego przywództwa wraz z Kasią Olszyńską
w tak, moją tej książce.
Mentorką też?
Ona była mentorką moją. Myślę, że jest tak swoją drogą do dziś. Może już nie tak intensywnie, ale na pewno jest osobą, która przeprowadza mnie nieraz przez różne wyzwania biznesowe w życiu.
Tutaj oczywiście w twojej notatce, w twojej biografii jest dużo informacji o tym, że jakie uczelnie skończyłaś, czego się uczyłaś, czyli na przykład psychologii, filologii angielskiej. Twoim zdaniem dobry lider to jest dobry psycholog?
Z wykształcenia czy z doświadczenia pytasz?
Myślę, że z doświadczenia, a ty akurat jeszcze z wykształcenia.
Powiedziałabym tak, że nie możesz być dobrym liderem, nie czytając ludzi, ale tylko doprecyzujmy słowo czytając, tak? Bo często mylimy, że psycholog to jest ktoś, kto czyta tam z oczu, z czoła, jakieś takie nadprzyrodzone zdolności. A my po prostu mówimy o dobrej komunikacji lidera, mówimy o otwartości na zmianę, na popełnianie błędów. Mówimy o pewnej kulturze, która się wiąże z tą właśnie psychologią. Mhm.
Ja chciałam się cię zapytać na początek o to, czy nam zaśpiewasz?
Przez duże P. Piosenkarką chciałam być, wiesz co?
No właśnie.
Powiem tak. Ostatnio śpiewałam. A powiem jeszcze bardziej nieskromnie. I dobrze śpiewam. Chciałam nagrać płytę i faktycznie ten głos mi został. Podobno jest taki gospelowy, zresztą chyba słychać.
Słychać, bardzo ładny głos.
Wiecznie zachrypnięty i faktycznie ubóstwiam śpiewać i idzie mi dobrze, ale nie mam czasu na to, wiesz, śpiewam tak w przysłowiowym pod prysznicem.
Czyli podczas nagrywania podcastu nie zaśpiewasz?
Nie, dziś nie.
Ale możemy się spodziewać, że jak znajdziesz, wygospodarujesz więcej czasu na tę pasję, to wrócisz do niej, tak?
Jestem wręcz przekonana, że to się stanie w przyszłym roku. Ja już to zaplanowałam, wiesz, jakby to kolejna taka...
Ale miałam czuja.
To kolejna taki krok w moim życiu, który stwierdziłam, że muszę popełnić, a muszę dlatego, że mam taką wewnętrzną potrzebę. To za mną się już ciągnie bardzo długo i myślę, że to da mi spełnienie, ale nie wiąże się to z historią, chcę być piosenkarką, w sensie zrobić karierę, tylko chcę spełnić drobne swoje marzenie, swój cel.
Mhm. Bo ty weszłaś do biznesu w takich niezbyt miłych i sympatycznych okolicznościach. Twój tata zachorował, miałaś 21 lat, z tego co pamiętam, tak. Bo czytałam to w twojej książce i też kiedyś na ten temat rozmawiałyśmy. No i tak naprawdę z dnia na dzień ze studentki filologii angielskiej, która chciała zostać nauczycielką, musiałaś zmienić swoje plany na życie i zostałaś liderką.
Tyranem najpierw. Wtedy zostałam tyranem. I to, wiesz, już nie, dzisiaj nie mam obaw o tym mówić, a szczególnie po tym, jak napisałam książkę, bo myślę, że to jest ku przestrodze młodym liderom. Mhm. I faktycznie przejęłam firmę, nie mając pojęcia w ogóle, jak to powinnam zrobić. Sukcesja jednodniowa na pewno nie była pomocna. A z drugiej strony czasami się zastanawiam, czy nie była lepsza, bo gdybym miała świadomość, w co się pakuje, to chyba bym się nie wpakowała tak po prostu, mając świadomość, że to jest męski świat wtedy, w czasach postkomunistycznych, trudny świat, który nie dawał szansy kobietom, a musiałaś walczyć o to, żeby udowodnić. Tak naprawdę wciąż udowadniałam albo innym, albo tacie, a głównie sobie.
No a co ty udowadniałaś i w jaki sposób to robiłaś?
W pokrętny dość, wiesz, udowodniłam po pierwsze to, że tak, ja jestem osobą, która nic na ten temat nie wie, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, ale jestem godna do tego, żeby ją przejąć i ja wam pokażę i sobie pokażę, że ja się wszystkiego nauczę. I moim zdaniem to było błędne myślenie, bo to zabijało generalnie moją kreatywność. Nie dawało mi dużo odwagi też, bo jak wiesz, cały czas tyle głowy masz, no tak, ale wszyscy są inżynierami, a ja nie jestem, więc nie mogę prowadzić firmy, więc takie błędne myślenie, że musisz być specjalistą, żeby być liderem. Kompletnie pokręcone, ale jednak ja cały czas w tym funkcjonowałam. No i udowadniałam tacie, że to, że on się rozchorował, to jedno i że musiał przekazać mi firmę ze względów zdrowotnych, ale drugie to, jakby się nie rozchorował, to też pewnie by mi przekazał, może później, ale że naprawdę ja na to zasługuję.
Ale ty nie byłaś na to przygotowywana?
Nie. Powiem ci więcej, ja nie chciałam. Mhm. Ja nie chciałam, dlatego że ja obserwowałam codziennie, co się dzieje w domu. My cały czas żyliśmy firmą, moi rodzice nią żyli przy obiedzie, przy śniadaniu, przy kolacji, rozmawialiśmy o firmie. Ja byłam nastolatką wcześniej, która chciała żyć własnym życiem. No właśnie, ja chciałam być piosenkarką, potem chciałam być nauczycielką, a na pewno nie właścicielem firmy, nie przedsiębiorczynią.
Dobrze ci w tej roli idzie. Firma się bardzo rozwinęła, podbija rynki zagraniczne i nawet te, chyba suchą stopą przeszliście przez te czasy pandemii, prawda? Bo tam zdywersyfikowaliście swoją działalność i podjęłaś kroki, które uniezależniły was od tych załamanych łańcuchów dostaw.
Tak, myśmy przez COVID przeszli faktycznie obronną ręką, dlatego że skorzystałam z zespołu i z jego kreatywności. Z tego, że poszłam do ludzi i powiedziałam, słuchajcie, mamy maszyny, nie mamy zamówień z naszej branży, wielu, to co możemy robić na maszynach? I oni naprawdę przynieśli niesamowite pomysły, które weszły na stałe do produkcji i są taką właśnie dywersyfikacją kierunków i branży.
Czyli ta kreatywność jednak jest obudzona w tobie i w twoim zespole. I rozumiem, że w tym pomogła ci ta metamorfoza z tyrana w lidera, która trwała długo, bo ty od 20 lat jesteś właścicielką MB Pneumatyki.
Tak. 20 lat jestem właścicielką, a na studia poszłam chyba około 10 lat temu, jeśli chodzi o psychologię.
I to był taki moment przełomowy?
Trzeci rok studiów był momentem przełomowym, kiedy moja przyjaciółka, właśnie współautorka książki Katarzyna, powiedziała: Małgosia, dość. Dość i musisz coś już ze sobą zrobić. A głównie dla siebie, ale też dla innych, bo po prostu zabijesz siebie i innych tą złością, agresją, tym nieprzepracowaniem. I to był moment, w którym... Zresztą to była jedyna osoba, której pozwoliłam to powiedzieć. Cała reszta, myślę, że gdyby do mnie mówiła, to bym udawała, że nie słyszę. Katarzynę bardzo szanuję i szanowałam, więc wtedy, kiedy przyszła, to wiedziałam, że ona to mówi w dobrej wierze, z powodu jakby chęci opieki, a nie dlatego, żeby mi dogryźć i zabić emocjonalnie.
A ta złość się brała skąd? Ze zmęczenia? Z presji?
Myślę, wiesz co, z wielu kwestii. Po pierwsze z tego,
bo
że...
Bo ty jesteś serdeczną osobą, bardzo sympatyczną, ale ja cię znam już po tej metamorfozie. Dzięki. W zasadzie, więc nie wiem, jak było przedtem. Trudno mi uwierzyć w to, że miałaś jakąś drugą naturę.
Nie miałam, miałam i to dość silną. Wiesz, ja sobie tak wymyśliłam, że będę, że lider to oznacza taka osoba, która zawsze wie najlepiej, której nie wolno się sprzeciwiać, która jeśli nie ma racji, to i tak ma rację, która nie przyzna się do błędu, która jeżeli sobie nie radzi, to też nie powie, że sobie nie radzi, tylko wymusi na innych, żeby sobie poradziła, która nie szanuje ludzi, mówię tutaj o zespole, w związku z tym zabija kreatywność całkowicie, bo wiesz, jeżeli przychodzisz i mówisz...
Tworzysz bezpieczeństwo psychicznego.
Tak, tak, no i co najważniejsze, firma to nie było miejsce, w którym im się fajnie pracowało, tylko to było jak zesłanie. Pracowałaś, bo były takie czasy, było trudno zmienić wtedy pracę, ale kiedy te czasy się już skończyły i można było, to wielu pouciekało, bo się nie dało pracować, więc myślę, że stąd się ta agresja brała, że jakby, a z drugiej strony ta... Maska społeczna, którą przybrałam, właśnie takiej zdecydowanej, nie znoszącej sprzeciwu liderki, tyrana, to było coś, co bardzo mnie męczyło, bo jakby to nie do końca było zgodne z moją naturą. A z drugiej, czy z trzeciej strony ja już nie wiedziałam, jak z tego wyjść. Jakby nie znałam sposobu na to, żeby teraz być miłą, z drugiej strony spójną i autentyczną z tym, co było wcześniej, a z trzeciej strony taką, która da w ogóle szansę rozwoju ludziom.
Mhm. No i co się zadziało, bo na tym trzecim roku studiów otrzymałaś taki konstruktywny feedback od swojej przyjaciółki, na szczęście, można powiedzieć.
Tak.
Ale wcześniej poszłaś na studia psychologiczne, także jakąś smykałkę do tego i chęć zrozumienia potrzeb swoich i innych ludzi chyba miałaś wcześniej, tak?
Co, śmieję się, bo rozczaruję cię. Poszłam na studia dlatego, że sobie wymyśliłam, że tam mi sprzedadzą wszelkie techniki manipulacji ludźmi i powiedzą mi, jak to zrobić, żeby ten mój zespół, a w sumie grupa ludzi, a nie zespół, żeby oni pracowali tak, jak ja chcę, żeby się nie sprzeciwiali, żeby mnie słuchali, żeby równocześnie byli kreatywni, a najlepiej, jakbym im w ogóle za to nie płaciła. To był powód, dla którego ja poszłam na studia i na trzecim, jeszcze bardzo bardziej bezpośrednio mówiąc, ja poszłam na studia z nadzieją, że sprzedadzą mi tam jakieś takie magiczne techniki, jak manipulować tymi, przepraszam za wyrażenie, ale to było moje myślenie, baranami. Mhm. I potem na trzecim roku się okazało, że baranem jedynym jestem ja, bo myślałam, że da się ludźmi manipulować i że za szczerością, że za tym nie musi się kryć żadna szczerość, za zarządzaniem ludźmi. Okazało się, że no, bardzo mi przykro, ale autentyczność to podstawa tego, żeby ci ludzie szli za tobą i chcieli iść.
Do autentyczności jeszcze wrócimy. Ja też jestem zwolenniczką autentyczności i podziwiam liderów, którzy są w stanie tyle odwagi w sobie znaleźć, żeby być autentycznymi liderami i też w innych rolach spełniać się w taki autentyczny sposób. Ale tak sobie myślę, że przecież ta twoja poprzednia strategia i ten poprzedni twój styl zarządzania, no nie był taki zły, skoro firma funkcjonowała, ty mogłaś inwestować w swój rozwój i tak dalej, no to chyba jednak działał.
Pytanie, czy działał na tyle dobrze, że byłabym, czy byłabym w tym samym miejscu, czy nie byłabym dalej? Ja jestem przekonana, że byłabym dalej, bo nie zabiłabym tego, co wtedy było już istotne, czyli tego, że dziś, kiedy mamy problem, z czymś się mierzymy, to rozwiązujemy go zespołowo. Wtedy był jeden prezes, jeden właściciel i musieliśmy sobie poradzić. I szczerze, dla mnie to trochę strata czasu. Jestem przekonana, że bylibyśmy w innym miejscu, znacznie dalej. Mam trochę takie poczucie właśnie straty czasu, natomiast z drugiej strony, mówiąc kolokwialnie, biorę to na klatę i myślę sobie, że to była naprawdę dobra lekcja życia, że gdybym tego nie przeszła, niestety na własnych błędach się ucząc, to dziś nie widziałabym i nie doceniała tego, co mamy, nad czym pracujemy, kim i z czym pracujemy. Mhm.
Wspomniałaś o tym, że ty nie miałaś takiej wizji na siebie i takiego planu, żeby zostać szefową firmy z branży automotive. Bo widziałaś, jak to wyglądało w twojej rodzinie, że było dużo rozmów przy, rozumiem, rodzinnych obiadkach o firmie, o zarządzaniu. A czy ty teraz potrafisz tego uniknąć? Bo wiem, że twój mąż pracuje z tobą. Twoja siostra też pracuje z tobą, bo piszesz o tym w książce nawet różne ciekawe historie. Polecam serdecznie, nawet niektóre szokujące.
Mówisz o feedbacku, tak?
Tak, jak mówię o feedbacku. Jesteś mistrzynią bezpośredniego feedbacku, ujętego w jedno słowo, które może zgasić chyba każdego człowieka, ale zachęcamy do przeczytania książki. No właśnie, czy ty umiesz tak...
A uwierzysz mi, że w ogóle nie rozmawiamy o firmie prywatnie w ogóle, na rodzinnych spotkaniach. Pracuje jeszcze ze mną mój szwagier. Do niedawna, kilka lat temu jeszcze moja mama była prezeską. Nigdy, przenigdy nie rozmawiamy o firmie przy stole. Nigdy. I to jest taka zasada, którą wprowadziłam wiele lat temu. Trochę mówiąc szczerze, nieświadomie, bo na początku faktycznie to było tak, że rozdzielenie pracy z domem było bardzo trudne. Szczególnie dla mnie i dla mojego małżonka. Co prawda my pracujemy wspólnie, ale równocześnie na tyle daleko od siebie w różnych działach, że się często nie widzieliśmy, ale... taką anegdotę mogę przytoczyć, jak było to trudne, to moment, w którym ja w pracy wymagałam czegoś od mojego małżonka i wymagałam jako szef. Mhm. Przychodziłam do domu, w związku z tym udzieliłam mu konstruktywnego feedbacku, który brzmiał trochę bardziej zdecydowanie niż nie jestem zadowolona. Przychodziłam do domu i ja zmieniałam rolę. Ja wchodziłam w rolę matki, żony, gotowałam obiad, zapraszałam do stołu i uśmiechałam się do mojego małżonka, on się na mnie patrzył i mówił: ja dzisiaj nie mam ochoty z tobą rozmawiać. A ja się pytałam, czemu? Bo tak mnie szefowa wkurzyła, że nie chcesz nawet wiedzieć. Jakby to było takie trochę nieporadne, ale komunikowanie, że te role są bardzo trudne do połączenia. W związku z tym w pewnym momencie rozdzieliliśmy w pełni świadomie. To znaczy postawiliśmy granice i powiedzieliśmy, że to, co jest w domu, jest w domu. Tu jestem mamą, tu jestem żoną, tu jestem kucharką, którą kocham być, tu jestem sprzątaczką i nie chcę być szefową. W związku z tym siadam, zawsze opowiadam anegdoty, jak siadam przy wiele lat temu kupiliśmy nową pralkę i to było takie odkrycie, bo ona nie była ładowana od góry, tylko od przodu. I siedzę przed tą pralką jak w kinie i tam ten bęben się kręci. I nagle się zatrzymał, ja mówię do mojego małżonka, jak taka kompletnie nieogarnięta osoba. Mówię, ale ja nie wiem, co się stało. Powiedz, proszę, zrób coś, bo ja nie wiem, co się stało. I nikt mi nie chce wierzyć, że ja byłam ta nieporadna. No, a to jest najlepsza rola w domu.
No, czyli taki kameleon z ciebie trochę. Tak?
Ale spójny, wciąż spójny, bo ja naprawdę kocham podejmować decyzje. Równocześnie kocham, kiedy inni je podejmują. I to jest tylko pytanie, na ile masz mądrości w sobie, żeby wybrać dobre momenty. I to taka różnica.
Ty masz bardzo dużo energii, mówisz też, że jesteś gadułą.
Słychać.
Słychać też to, oczywiście. Dużo anegdot fantastycznych przytaczasz. No i jesteś taką osobą zaangażowaną, też angażujesz się w pomaganie innym. I z tego, co wyczytałam w twojej książce, ale też w mediach społecznościowych, miałaś taki moment wypalenia.
Tak.
Ja chciałabym z tobą o tym wypaleniu porozmawiać, bo teraz można powiedzieć, że jest to dosyć poważny problem w organizacjach. Nasza redakcja to badała w takim ujęciu wypalenia organizacyjnego, czyli że całe firmy też się wypalają, no ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od jednostek, które są przepracowane, mają za dużo priorytetów, no i obecnie się bardzo dużo polskich pracowników czuje wypalonymi. Tam ADP ostatnio publikowało raport dotyczący stanu siły roboczej, że tak to ujmę, to już co czwarty Polak czuje się przepracowany, co piąty Polak wypalony, a co piąty doświadcza stresu w pracy co tydzień. Chciałam się zapytać, jak to jest możliwe, że dopadło cię takie wypalenie, mimo takiej pozytywnej energii, którą ty masz w sobie i mimo tego, że masz dosyć szerokie horyzonty w kontekście tej wiedzy psychologicznej, więc znasz strategię radzenia sobie z takimi sytuacjami.
Jak jeszcze dodasz do tego, że moja praca magisterska to była właśnie na temat wypalenia zawodowego, to już w ogóle powinnam sobie umieć poradzić. Natomiast to się mówi tak, że jak jesteś psychologiem, to nie lecz siebie, że będzie ci trudno. I kiedy przyszła pandemia, i kiedy nagle zmienił się dla mnie cały świat, czyli ja, ta społeczna istota biegająca od prawej do lewej wśród ludzi, często uczestnicząca w różnych konferencjach, nagle jestem zamknięta w domu i nie jestem w stanie sobie poradzić ani z tym, że nie mogę wyjść, ani z tym, że nie ma ludzi, ani z tym, że dostęp do nich jest tylko online. I to był taki początek, myślę, nie tylko u mnie, że to tak naprawdę nas wszystkich odpaliło do pewnych przemyśleń. Oczywiście później ta organizacja pracy i myślę, że tu nie ma co już dużo się rozwodzić na temat tego, jak się zorganizować w domu, jak wszyscy siedzą sobie na głowie. No my mieliśmy w ogóle szczęście, że mamy dom. No ja nie wiem, jak sobie radzili ludzie na kilku metrach kwadratowych. Ale to był taki początek. Ja nagle poczułam, że ja zwierzę społeczne już nie mogę być zwierzęciem społecznym, tylko muszę siedzieć w izolacji. Później narastające problemy i to wszystko, takie bombardowanie nieprzewidzianymi rzeczami, znowu spowodowało kompletne utratę poczucia bezpieczeństwa. No sam fakt tego, jak ma firma funkcjonować, kiedy nagle znikają ci zamówienia z dnia na dzień, nie wiesz, ile ich jeszcze zniknie i nie wiesz, co będzie dalej, a wszyscy wokół cię straszą tym, że będzie jeszcze gorzej. Poczucie bezpieczeństwa to i utrata to jedno, ale też zewnętrzne umiejscowienie kontroli. Ja mam dość silnie umiejscowione kontrolę wewnątrz. Ja mam przekonanie, że ja mam wpływ na wiele rzeczy i to ode mnie zależy, w jakim miejscu się znajduję, jak sobie poradzę z różnymi wyzwaniami. Natomiast w tamtym momencie mam wrażenie, że zabrano mi to poczucie kontroli wewnętrzne na rzecz właśnie tego, że nagle ktoś inny już decyduje. Pandemia, rząd, inne kraje, Europa i tak dalej, bo przecież to cały świat. W związku z tym to też zabrało mi to poczucie bezpieczeństwa i równocześnie zabrało mi perspektywę patrzenia w przyszłość. I nagle się okazało, że jestem tu i teraz, nie wiem co dalej, a mało tego, ode mnie zespół oczekuje, tak sobie to wymyśliłam, ale myślę, że też prawdziwie. Zespół oczekuje, że ja będę mówić jako lider, że ja nie schowam się do przysłowiowej szafy i nie powiem, słuchajcie, poczekajcie, bo wiemy, że wielu było takich liderów. którzy czekali, aż przyjdzie stare. Ono nie przyszło, oni dalej czekali. Ja zaczęłam mówić do ludzi, ale to było obciążające, to znaczy po prostu mówienie, że nie wiem jak będzie, że ważne jest dla mnie to, żebyśmy zachowali wszystkie etaty, a z drugiej strony no, musimy liczyć się z tym, że ja zrobię wszystko, żebyśmy zachowali, ale też nie mogę zagwarantować, że zachowamy w sytuacji, w której jest cały świat. I to kilka takich czynników plus ciągłe powtarzalne czynności. Stajesz rano, odpalasz komputer, przy nim jesz śniadanie, potem się okazuje, że twój dzień ma 24 godziny, jesteś przepracowana, bo siedzisz w domu, nie masz przerw, nie ma tego chit-chatu tak zwanego gdzieś tam na korytarzu, w kuluarach rozmowy przy kawie. I myślę, że kilka właśnie takich czynników spowodowało, że na końcu ja już się czułam wyczerpana emocjonalnie, czyli byłam na tym pierwszym etapie wypalenia. A później przychodziła do mnie frustracja, już coraz większy taki cynizm i takie poczucie beznadziei, że naprawdę już nie jest dobrze. I na tym drugim etapie pojawili się ludzie, którzy przychodzili do mnie i mówili, no słuchaj, jesteś liderem, już nie tylko z firmy, bo w firmie to było naturalne, ale jesteś liderem, my jesteśmy startupem, pomóż, bo my nie wiemy, co mamy zrobić. A ja czułam się bezsilna i myślałam sobie, no ale co pomóż? W czym mam ci pomóc? Jak ja nie wiem, co będzie dalej, to w czym mam ci pomóc? I to się samo nakręcało. I to radzenie sobie ze stresem, mimo tego, że znam sposoby radzenia sobie ze stresem, to poszłam w najgorsze rozwiązanie, w unikowe. Ja po prostu unikałam problemów, znaczy udawałam, że ich nie ma, a potem poszłam w rozwiązanie emocjonalne, czyli radziłam sobie emocjonalnie ze stresem, czyli na przykład potrafiłam przyjść do domu po całym dniu, a ponieważ byłam dalej w domu, więc wyszłam z salonu do sypialni i się na przykład popłakać, bo czułam już takie napięcie w sobie, że już nic nie pomagało. I tak mniej więcej to narastało. I dopóki nie znalazłam rozwiązania, nie zatrzymałam się, to myślę, żebym faktycznie dotarła do momentu, w którym byłabym już na pełnym etapie wypalenia zawodowego.
A co sprawiło, że zaczęłaś szukać rozwiązań bardziej konstruktywnych?
Wgląd w siebie. Wiesz, to ja wiem, że to może jakoś tak poetycko brzmi, ale faktycznie wgląd w siebie i to mnie chyba, nie chyba, na pewno przetrzymało wreszcie w tym, rozpoczęłam myślenie. Moment, w którym cały czas biegłam i emocjonalnie walczyłam z różnymi rzeczami, ze sobą, ze światem i tak dalej, to nie był moment na konstruktywne myślenie, to były emocje. Moment, w którym ja się zatrzymałam w pewnym momencie tak bez niczego, po prostu któregoś dnia ja już czułam, że dalej już nie pociągnę. Już, zresztą przyszedł do mnie mąż i powiedział, słuchaj, naprawdę nie jest dobrze, bo widzę, że z jednej strony pracujesz 24 na dobę, z drugiej strony widzę, że jeżeli przychodzi weekend, możesz spać 24 na dobę i dalej jesteś wykończona, czyli typowy objaw. Nigdzie nie ma miejsca, w którym ja czuję, że mogę złapać oddech, gdzie wychodzę na dwór z psami, a mieszkamy pod lasem i czuję radość z tego, że z nimi jestem. To nie sprawiało mi radości. No i to był ten moment, w którym w pewnym momencie usiadłam i pomyślałam, no dobra, to co dalej? I wiesz, i te poczucie odpowiedzialności, z jednej strony motywujące do tego, żeby się podnieść, a z drugiej strony no przybijające, bo myślisz sobie, kurczę, cała firma na mojej głowie, wszystkie rodziny, osób, które pracują u mnie też. Nie był to rynek, w którym mogłaś zmieniać pracę, więc ta odpowiedzialność za pracownika była jeszcze większa. I ta świadomość, że jeżeli oni stracą u mnie, to gdzie znajdą?
W Sulechowie, tak? Dobrze pamiętam.
Tak, Sulechów, ale wiesz co, generalnie to jest 20 kilometrów od Zielonej Góry, więc to nie był duży problem. Natomiast był w tym znaczeniu, że wszyscy zwalniali, nikt nie zatrudniał na początku tej, na początku pandemii, więc...
Czyli tak przygniatający ogrom też tej odpowiedzialności za siebie, ale za innych przede wszystkim, tak?
Tak, tak. To chyba najbardziej mnie nękało, wiesz, że ode mnie wiele zależy i to, co mnie zawsze cieszyło, że ode mnie tyle zależy, że ja mam wpływ na rozwój firmy, że wpływ na motywowanie ludzi, że ja mogę ich nakręcić do wielu rzeczy i tak dalej, to był moment, w którym jeżeli nie masz siły w sobie i motywacji, to trudno motywować innych, nie? Musisz zacząć od siebie. Tylko jeszcze jedna kwestia, że ja czekałam na motywację. To tak często jest mylnie rozumiane, że my musisz kogoś zmotywować do działania, czyli on siedzi i nie wiem, co robi, liczy do pięciu, aż się zmotywuje.
Musisz poczekać na wenę.
Tak, a wiesz na czym polega motywacja? Ona polega na, najpierw działasz i to działanie wprowadza cię w zmotywowanie.
No ale ty działałaś, jak twój mąż wspomniał, 24 godziny potrafiłaś pracować.
No i tak działałam, że prawie się, mówiąc bezpośrednio, zajechałam. Mhm. I w pewnym momencie się zrobiło niedobrze. Do tego, wiesz, co stopnia było niedobrze, że ja poszukałam pomocy, po prostu specjalisty. Poszłam do psychiatry i powiedziałam ratunku. Mhm. I równocześnie właśnie ten wgląd w siebie i to, że tam poszłam do niego, to było efektem, no spowodowały, że ja zaczęłam inaczej patrzeć na to wszystko. To była naprawdę mozolna, ciężka praca, że ja zaczęłam planować dzień inaczej, że już nie pracowałam 24 na dobę, że był czas na moje hobby i że ja się zmuszałam najpierw do tego hobby, czyli do czytania. Czytałam naprawdę takie głupoty, których nigdy wcześniej bym nie czytała.
Czyli czytałaś dla przyjemności, a
tak,
nie
tak.
Rozwojowo.
Czytałam głupoty, pierwszy raz w życiu przeczytałam coś w stylu, wiesz, jakiejś romantycznej historii i byłam tak zaangażowana jak nigdy dotąd tą książkę. I to było dobre, bo to mi dało jakiś taki, złapałam taki dystans od tego, co się dzieje. Ale równocześnie zmieniłam cały plan dnia. To był sposób na radzenie sobie z wyczerpaniem, później z wypaleniem. Ja po prostu miałam zorganizowany plan, gdzie była przerwa na obiad, na śniadanie, gdzie był czas po pracy i przed pracą. I to było bardzo ważne, nakreślanie tych granic.
Mhm. A jak z egzekwowaniem tego planu? No bo czasami ludzie sobie robią plan, to jest dopiero początek, nie? Żeby...
Ja jestem uparta i jestem zdeterminowana. Jak już widzę, że jest źle, a wtedy było źle, to ja już wiedziałam, o co walczę, że ja znowu nie walczę o siebie, tylko walczę o siebie, rodzinę, pracowników, ich rodziny. Mhm. I to spowodowało, że bardzo konsekwentnie realizowałam plan.
Czyli w zasadzie wystarczyło mieć dobry plan, ale początkiem takiej jakby samopomocy było uświadomienie sobie tego problemu.
Tak.
Czyli trochę tak się powtarza ta sytuacja też z metamorfozą stylu przywódczego, tak? Że tym momentem zwrotnym jest uświadomienie sobie, że ten problem w ogóle występuje.
Zresztą jak w każdej trochę się śmieje psychoterapii, no najpierw musisz przyznać, że masz problem, więc ja przyznałam, że mam problem chociażby taki, że jestem wyczerpana. Ja myślę, że ja nie do końca przyznałam, że ja jestem na etapie wypalenia zawodowego, tylko ja jestem wyczerpana emocjonalnie, że już nic nie pomaga. I tak samo było z metamorfozą. No ja wreszcie uznałam, że ja się wykończę i wszystkich wokół wykończę. No wtedy pomogła mi Katarzyna, teraz w sumie moja rodzina, mój mąż, ktoś mnie obserwował z boku i powiedział, słuchaj, nie jest dobrze, a ja temu ktośowi uwierzyłam, bo już wcześniej ufałam.
Mhm. Trochę tak mi się kojarzy to, o czym opowiadasz, że ktoś coś ci powiedział, w zasadzie być może coś tam w głowie świtało tobie, nie? Ale jak ktoś jeszcze z boku powie, no to jakoś tak bardziej można uwierzyć we własne być może wnioski, że czasami mówimy o czymś takim jak samotność lidera, bo jak się człowiek tak wspina po tych szczeblach kariery, to nagle coraz mniej ma wokół siebie osób, które mu szczerze powiedzą, co nie gra, co nie działa, co warto byłoby poprawić, nad czym warto byłoby popracować, tylko raczej wokół ma się takich potakiwaczy i osoby, które pochwalą i no, chętnie się przypodobają takiej osobie. Czy ty w jakiś sposób dbasz o to, żeby tej samotności lidera nie doświadczyć?
Ja jej nie doświadczam. Mhm. Ja jej nie doświadczam dlatego, że ja się otoczyłam wieloma mentorami i wieloma ludźmi, którzy mają dla mnie przeogromną wartość. Ale też dlatego, że wśród moich pracowników staram się aktywnie pracować cały czas nad tym, żeby oni się rozwijali, ale w kierunkach, w których oni chcą. Oczywiście one są powiązane z firmą, natomiast dla mnie jest ważne to, żeby nie nakreślać kierunku ścieżki rozwoju kariery jedynie słusznej, tylko obserwować tego pracownika, współpracować z nim, patrzeć na jego potencjał i kierować go w daną stronę, w której jemu i prawdopodobnie mi będzie dobrze. I tak potem rodzą się te nietypowe ścieżki kariery u nas, od planisty produkcji do prezesa po 8 latach.
No to niesamowita ścieżka kariery. Tak.
A wiesz co, mam ich więcej, może nie aż tak spektakularnych, ale kilka osób, dziewczyn z działu montażu, jedna w self-supporcie, druga moją asystentką, także takie może nie aż tak spektakularne, ale również. Natomiast to jakby powoduje, że i ja też otwarcie mówię, jak przychodzisz do mnie do pracy, już teraz coraz mniej ludzie mają ze mną kontaktu bezpośredniego, ale ci, którzy mają, to ja zawsze zapraszam na takie półgodzinne spotkanie w pierwszym, drugim dniu pracy, gdzie w trakcie onboardingu ja mówię wprost, czego oczekuję, jaka jestem. Ja, i to nie jest, wiesz, autoreklama, jaka jestem super, tylko właśnie mówię o tym, że nie toleruję klakierów, że bardzo zależy mi na tym, żeby ktoś raczył mieć odwagę powiedzieć, co myśli. I że takie stanie w kącie ciche i potakiwanie dla mnie jest znowu utratą potencjału, ale mojego i tego tego kogoś, kto właśnie nie powie, co myśli i że możemy pójść w totalnie złą stronę, jako firma, jako zespół, jako pracownik. I takie spotkania się odbywały u mnie na bieżąco i często ludzie byli zdziwieni, bo ci, którzy przychodzili, nie spodziewali się, że szef przyjdzie i na przykład powie, wie pani co, ja czasami potrafię być pieruńsko nieznośna. I wtedy najlepszy sposób jest na mnie taki, żeby rzucać we mnie czekoladą.
Wow! I co, często rzucają czekoladą?
A wiesz, że to się zdarzyło jakoś 3 tygodnie temu chyba. Naprawdę
i
moja.
I co, przeskrobałaś?
Moja asystentka przyszła i razem z szefową działu marketingu widziały, że ja już się tam gotuję i szefowa działu marketingu mówi do Marty, Marta, bierz czekoladę i wal szefową, bo nie ma wyjścia, wiesz. Oczywiście to był trochę żart, a trochę było widać, że mi już tam się gotuje mocno we mnie.
A od czego ci się gotuje?
Wiesz co, od wielu rzeczy, bo to nie jest tak, że nagle ja jestem fantastycznie tolerancyjna, niepowtarzalna, kochająca ludzi. Ja jestem człowiekiem, jesteś, ja naprawdę czuję.
Jesteś nieidealna.
Totalnie nieidealna. Mm. Natomiast to jest kwestia tego, jak właśnie masz tą kontrolę umiejscowioną. Czy zamierzasz wszystkich obdarzyć tym swoją nienawiścią, wściekłością, czy jednak uznasz, że mimo tego, że to teraz czujesz, może nie tyle nienawiść, wściekłość, ale poddenerwowanie, to nie chcesz prezentować tego nikomu innemu. A nad tym panujesz. No, mamy wpływ.
Zerkam do książki Lider nieidealny, bo pamiętam, że Katarzyna to ładnie ujęła tutaj, że jest różnica między byciem autentycznym i odczuwaniem emocji, a pokazywaniem tych emocji. Mhm. I to jest chyba takie dobre podsumowanie tego, o czym ty teraz opowiadasz.
Tak. Mhm. To jest też odwieczna rozmowa, czy lider powinien pokazywać emocje i czy to oznacza, że jak możesz jednak, dasz sobie prawo do pokazywania emocji, to znaczy, że na forum wszystkich możesz stać i beczeć, bo masz właśnie taką potrzebę beczenia.
No i co? Ty beczysz?
A wiesz, że zdarzyło mi się, ale w takim kontekście mi się zdarzyło. Ja nie odmawiam sobie wrażliwości i empatii. Zdarzyło mi się, i to nieraz, kiedy zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, a my mamy pracowników z Ukrainy, i kiedy patrzyłam na cierpienie ludzi, którzy, moich pracowników, których rodziny zostały na Ukrainie, matka, której syn został tam 5-letni ze swoją babcią, to tak, to pamiętam pierwsze spotkanie z ludźmi, z pracownikami i głos mi się załamał i się rozpłakałam. Nie dźwignęłam, wiesz co, tego ładunku emocjonalnego, ale później ta bezradność chwilowa przerodziła się w bardzo aktywne działanie i ja sobie tak w ten sposób radzę. Natomiast nie uważam, że jest to cokolwiek złego, żeby w takim momencie pokazać ludziom, że czuję się dotknięta, że jest mi przykro.
No emocje z nami są. Emocji nie zamieciemy pod dywan, więc takie pokazywanie, demonstrowanie emocji moim zdaniem może też pomóc innym w radzeniu sobie z emocjami, nie? W zaakceptowaniu tych emocji, które do nas przychodzą, które nie zawsze są miłe i przyjemne, a jednak coś o nas i o naszej reakcji na jakąś sytuację mówią. A lider nieidealny, który obnaża tak jakby swoje słabe punkty, bo ty w swojej książce obnażyłaś swoje słabe punkty. Ale już tak jakby popracowałaś nad tymi słabymi punktami, więc one są, chyba już przestały być twoimi słabymi punktami, więc można o nich mówić.
Ja się podzieliłam w tej książce tymi punktami, wiesz, dlatego, żeby... Ja mam wrażenie, że jest naprawdę mnóstwo książek na rynku o przywództwie, które mówią o tym, jacy jesteśmy świetni. takie historie, jak doszliśmy do sukcesu i że to one były generalnie te drogi usłane różami. A ja jestem przekonana, że właśnie otwarte mówienie o tym, jakie popełniliśmy błędy, jakie wyciągnęliśmy z tego lekcje, to jest większa, dla mnie to jest większa wartość niż czytanie samych super historii o tym, jak ktoś doszedł do tego czy owego.
No tak, tylko że problem jest taki, że ludzie nie chcą o takich sprawach opowiadać. Nie chcą się podpisywać pod swoimi porażkami zazwyczaj, a już w ogóle nie chcą się przyznawać do tego, że są no nie idealni.
A i widzisz, tu jest różnica. Ja tego nie traktuję jako porażkę. Dla mnie to były lekcje, to były doświadczenia, to było coś, z czego ja wyciągnęłam wnioski, żeby móc poprawić, polepszyć swoje działanie. Gdybym to traktowała jako 14 lekcji skutecznego przywództwa, zamieniłabym na 14 porażek w życiu, to pewnie nie dźwigałabym tego ciężaru, ale kiedy myślisz o tym jako o wielu różnych lekcjach, które przeszłaś w życiu, wyszłaś z nich obronną ręką i dzisiaj wiesz, co robić, żeby nie wpakować się, mówiąc kolokwialnie, w kolejne działania, które mogłyby przynieść negatywne skutki, to w sumie wiesz co, to ja jestem z tego dumna. Ja uważam, że to jest też jedno jeszcze podejście, że jako 20 lat już prowadzę biznes, 20 lat jestem tam tyranem, później liderem. Ja uważam, że to jest obowiązek już doświadczonych ludzi w danej dziedzinie dzielić się wiedzą z młodszymi, stażem, doświadczeniem, właśnie po to, żeby mogli wyciągać lekcje na naszych błędach. No i stąd ta książka.
Dobrze, bardzo, bardzo jest to miłe, że chcesz się dzielić swoją wiedzą, ale na dzielenie się swoją wiedzą też potrzeba czasu. I skąd ty ten czas bierzesz? No bo wspomniałaś o tym, że teraz pracownicy nie mają z tobą aż tak bliskiego i częstego kontaktu, czyli ty się trochę wycofujesz z biznesu na rzecz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami i tak no, wychowywania nowego pokolenia liderów?
Jak zaczynałam prowadzić firmę, to byłam na poziomie operacyjnym. Wszystko Zosia Samosia robiłam ja. Później miałam problem z tym, żeby oddelegować, bo miałam problem z zaufaniem do liderów, który nie wynikał z nich, tylko ze mnie. Z firmy garażowej przekształciliśmy się w jeszcze nie korporację i mam nadzieję, że nigdy 100% korpo nie będziemy, ale jeszcze nie jesteśmy tak dużą organizacją, raptem 100 osób. Jeszcze nam daleko, natomiast to już na pewno moment, w którym trzeba oddać decyzyjność liderom, bo inaczej zatrzymujesz rozwój firmy, po prostu blokujesz. Ja już nie chcę podejmować decyzji o tym, co będziemy kupować i za ile, kiedy mówimy o codzienności. Ja po to mam dwuosobowy zarząd, który jest w pełni samodzielny, decyzyjny i oni mnie nie potrzebują na co dzień. A żeby było śmiesznie, ja się nie wycofałam. Powiedziałabym, że jeszcze bardziej weszłam operacyjnie, ale w jeden dział, w dział sprzedaży, za który byłam odpowiedzialna zawsze. Natomiast teraz, idąc szeroko rękami, to bardzo dużo podróżuję po świecie w związku z tym. I nie ma mnie na miejscu, ale to nie oznacza, że firma traci. Ja bym powiedziała więcej, firma zyskuje, bo kiedy zamknęłam drzwi, ja przez całe życie miałam otwarte drzwi do swojego biura i kiedy je zamknęłam któregoś pięknego razu, to przez pierwszy miesiąc był szok. Ludzie stawali pod drzwiami, mam szklane drzwi, ale takie mleczne. Ludzie stawali pod drzwiami i nie wiedzieli, co mają robić, bo zasada w firmie brzmi, jak drzwi są zamknięte, to nie pukaj, a jak są otwarte, wchodź. W związku z tym oni ani nie pukali, ani nie wchodzili, a potrzebowali kontaktu ze mną. A potem dostałam feedback, że wiesz co, po kilku miesiącach nauczyłem się, że twoje zamknięte drzwi niczego już mi nie blokują, że ja muszę być samodzielny i po prostu zrobić coś, podjąć decyzję sam. I tak nauczyłam ludzi samodzielności, trochę nieświadomie, bo ja po prostu potrzebowałam ciszy i spokoju do analizy umów i takich rzeczy. A się okazało, że przy okazji ugrałam całkiem niezłe rzeczy.
Bardzo, bardzo piękna lekcja też przywództwa, no bo oddelegowałaś podejmowanie decyzji, tak?
Tak.
W ten sposób.
Mało tego i nie monitorowałam. W związku z tym a ludzie musieli się tego nauczyć sami i oni to umieli, tylko jeszcze gdzieś wewnętrznie w nich tkwiło przekonanie, że dobra, to pójdę i powiem chociaż, że zrobiłem to i to i osiągnąłem to i tamto i że tak monitoruję i nagle nie masz komu powiedzieć. Ale nie dlatego, że ten ktoś nie chce słuchać, tylko dlatego, że jest zamknięty za drzwiami i teraz nie wiesz, co z tym zrobić. I okazuje się, że już nie musisz mówić. Podejmujesz decyzję, bierzesz odpowiedzialność, idziesz do przodu i życie płynie dalej i idzie dobrze.
Czy takie nauczenie samodzielności pracowników, żeby nie przychodzili z problemami, tylko z rozwiązaniami, a najlepiej, żeby już wdrażali te rozwiązania samodzielnie, po prostu. A wracając do tej twojej pasji dzielenia się wiedzą, bo tak chyba można powiedzieć, że...
No, nauczyciel z wykształcenia.
Że cieszysz się i kiedy, kiedy możesz swoimi doświadczeniami podzielić się z innymi, przytoczyć ciekawe badania, bo w książce też bardzo fajnie, zgrabnie opowiadacie o różnych teoriach przywództwa, sprowadzacie je na taki grunt organizacyjny. Osobiście bardzo mi się to podobało. To właśnie, to jest ta kontynuacja swojego planu pierwotnego na bycie nauczycielką chyba, prawda?
To tak, trochę tak. Natomiast mój ojciec kiedyś do mnie powiedział, że przychodzi taki moment w życiu firmy, gdzie już powinnaś zacząć się dzielić i że to nie chodzi tylko o dzielenie finansami, ale właśnie dzielenie się wiedzą. I ja sobie to dość mocno wzięłam do serca i uznałam, że ja chcę się dzielić wiedzą, chcę być mentorem i nie dlatego, że widzę w tym biznes, bo ja to w większości robię pro bono, bo uwielbiam patrzeć, jak ludzie się rozwijają. Mi to sprawia przeogromną przyjemność. Jeszcze bardziej lubię wspierać kobiety, choć tutaj trochę zdradzę, choć nie lubię z nimi pracować. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale
to
już
za
wyjaśnię.
Chwilę porozmawiamy.
Natomiast nie, tak, jest specyficzny rodzaj kobiety, której nie lubię pracować. Natomiast wracając, w związku z tym, jak uwielbiam przełamywać ludzi i motywować do tego, żeby faktycznie zobaczyli coś więcej niż tylko tu i teraz. I stąd też ta książka. To trochę było spełnienie tego, że ja cały czas mówię, opowiadam, mówię, aż wreszcie mogłam to gdzieś zebrać w całość i razem z Katarzyną podsumować to. No nie tylko jakąś biografią Małgosi B., bo myślę, że nie miałaby dużej wartości, tylko czymś, co jeszcze dodatkowo wesprzemy właśnie różnymi teoriami, narzędziami do praktycznego wykorzystania dla liderów.
Znaczy to wydaje mi się, że ta biografia Małgosi B. ma dużą wartość, no bo tak jak wspomniałyśmy, mało kto ma taką odwagę w sobie, żeby opowiedzieć o swoich potknięciach, lekcjach, a ty to robisz i pokazujesz, że no, chwila namysłu może z takich no ciekawych doświadczeń pomóc, no po prostu przewartościować różne rzeczy i podejście do zarządzania ludźmi, też do zarządzania sobą, nie? Więc bardzo ciekawe przygody, zwłaszcza z początku działalności, prawda?
Dziękuję.
Wspomniałeś o tym, że nie lubisz pracować z kobietami. Bardzo jest to ciekawy wątek. No ja nie mogę nie zapytać, dlaczego.
A już
ci kobiety mają w sobie, że nie lubisz?
Już ci mówię, bo tu trzeba doprecyzować, bo z kobietami źle powiedziałam. Nie lubię pracować z babami. A baba mam na myśli specjalnie brzydko nazwane. Baba mam na myśli rozhisteryzowane dziunie, które nie radzą sobie emocjonalnie, które plotkują, które tworzą problemy i które nie są zorientowane na cel. I teraz dlaczego mówię z babami? Wiesz, przytrafiło mi się w tej męskiej branży, w jakiej jestem, w motoryzacji, współpracować z kilkoma kobietami i nie odnalazłam się w tych relacjach wtedy. Nie odnalazłam się w plotkowaniu, nie odnalazłam się w płakaniu po kątach zamiast mówieniu wprost, co ktoś myśli. Byłam zbyt bezpośrednia właśnie z feedbackiem, kiedy ja oczekiwałam, że stajemy i tak jak z facetami, stajesz i mówisz, słuchaj, nie podoba mi się to, a on mówi, no i mi też nie. No to co z tym zrobimy? No to poszłam do kobiety i powiedziałam, wiesz co, nie podoba mi się to. A ona na mnie popatrzyła i się rozpłakała. I ja zgłupiałam, nie wiedziałam, co mam z tym dalej zrobić. Więc z takim stereotypowym podejściem, bo ja uważam to za stereotypy. Ja pracuję dzisiaj przekornie z wieloma kobietami i żadna z nich taka nie jest. Ale z tym stereotypem rozhisteryzowanej baby nie potrafię pracować, a wiele lat temu z kilkoma takowymi miałam no średnią przyjemność pracować i miałam wrażenie, że ja wykańczałam i one mnie.
Tylko, ale może to jest też kwestia tej twojej metamorfozy, gdzie ty też poznałaś te różne typy osobowości, o których piszecie w książce, te różne kolory, czerwony, niebieski, żółty i też elastycznie stosujesz te style zarządzania.
Myślę, trudno, trudno mi zastosować empatię do na przykład osoby, która ma problemy z radzeniem sobie z emocjami. W pewnym momencie to gdzieś jest moje ograniczenie. Zamiast skontrolować ten poziom emocjonalności, to taki poziom nad wyraz wysoki powoduje, że ja się zaczynam wyczerpywać emocjonalnie i myślę sobie, kurczę, potrzebuję gdzieś jakiegoś momentu dla siebie, gdzie odpocznę. Ale to, ja chciałabym, żeby z tego wybrzmiało, to nie jest tak, że ja nie lubię pracować z kobietami, bo ja często się później z tego muszę tłumaczyć, że coś nie tak powiedziałam. Chociażby to, że w zarządzie jest kobieta, chociażby to, że ja jestem kobietą, chociażby, że w każdym dziale mam kobietę. Z nimi tak. Mhm. Są konkretne, są zdecydowane, są wrażliwe.
Czyli tutaj po prostu płeć może nie ma takiego dużego znaczenia, tylko chodzi o konkretny zestaw cech.
Masz rację. Masz rację. I bardzo ci dziękuję za to podsumowanie, bo właśnie dotarło do mnie, że to nie chodzi o kobiety, tylko to chodzi o konkretną osobowość. Mhm. I to, jakie ona później ma uwarunkowane. No patrz, ja przyszłam do ciebie i wyszłam mądrzejsza. No i to jak?
Oj tam, oj tam. Czy trudno jest się zmienić?
Co ty w ogóle? Luzik taki, powiem ci. Najpierw przez 10 lat siebie wykańczałam, potem przez kilka lat dochodziłam do siebie razem z zespołem. Najpierw im mówiłam, że jak płacę i żądam, to tak ma być, a jak nie, to proszę się wynosić. A któregoś dnia przyszłam i powiedziałam, no dobra, teraz oto ja, cała na biało, kocham was, teraz będę was szanować. Oni na mnie patrzyli, mówili, jasne, ufamy ci, Małgosia, pewnie. Mhm. Boże, oni notorycznie siedzieli jak ten, wiesz co, zając pod miedzą i czekali na to, żebym ja wybuchła znowu, tak jak zawsze. To jest przeogromnie trudny proces, ta zmiana. Ja już pomijam 4 fazy przechodzenia przez zmianę, natomiast mówię o momencie, w którym masz zespół wokół siebie, a podkreślam w sumie grupę, nie zespół, traktowałam ich źle, bez szacunku i przychodzę i mówię, a teraz będę was szanować. Nikt w to nie wierzy, a ty oczekujesz, żeby uwierzyli, bo przecież ty już właśnie się zmieniasz. No to niech doceniają. Oni nie doceniają, w tobie rodzi się frustracja, że przecież ty tyle robisz dla nich, a oni dalej nie doceniają. I jeżeli nie będziesz kontrolowała swoich emocji i nie zrozumiesz drugiej strony, że ci ludzie potrzebują czasu, że to jest proces, że to się nic nie dzieje ad hoc, no to stracisz ten moment, w którym możesz się zmienić i wrócisz do punktu wyjścia.
Tak. Stracisz motywację.
A motywację to ja notorycznie traciłam. Notorycznie, naprawdę średnio raz w tygodniu.
Jak wytrwać?
Wiesz co, ja miałam konkretny cel. Mhm. I naprawdę miałam konkretny cel. Ja już byłam wykończona sobą. I ja wiedziałam, że dalej to już nie pójdzie. I że ludzie, to już były te czasy, kiedy się zmieniało. Rynek pracy był, ja nie uważam, że dzisiaj jest rynek pracy, jest rynkiem pracownika, ja się nie zgadzam z tym podejściem, natomiast chodzi o to, że dzisiaj masz wybór, znacznie większy niż kiedyś miał pracownik. No w związku z tym oni mogli już sobie pójść do innego pracodawcy, no i wielu skorzystało z tej opcji, w związku z tym ja traciłam tych ludzi, a firma nie mogła się rozwijać dalej tak, jak ja bym chciała i ja nie mogłam się rozwijać dalej, bo nie było ludzi, nie było mnie. Mhm. Bo ja byłam totalnie zatracona w emocjach, w bieganiu, w złości i tak dalej. Więc jak podjęłam decyzję, że celem moim jest być liderem, za którą pójdą przysłowiowe tłumy, no to tak mam do dziś.
A czy jest kiedyś taki, jest taki punkt, w którym nastąpi postanowienie o tym, że już znaczy, że postanowisz, że już nie chcesz się w ogóle zmieniać, bo ja rozumiem, że to jest droga, na którą ty weszłaś i nadal jesteś, bo cały czas nad sobą pracujesz. Czy już się zbliżasz do tego ideału? Czy w ogóle taki jest cel? Czy liczy się bardziej droga?
Ja nie wiem, co jest ideałem i myślę, że nie ma ideału, natomiast ogromną przyjemność sprawia mi droga. I ja szczerze nie wiem, czy dzisiaj jestem na etapie zmiany, czy już utwierdzania się w tym, co osiągnęłam w danym obszarze. Tak. Trochę behawioralnie poznawczo. Natomiast nie, mi sprawia radość to, jak możesz obserwować, że coś zmieniłaś w sobie, a to rzutuje na innych. I no, chodzi o to, żeby rzutowało pozytywnie. A dzisiaj, będąc mentorem moich pracowników na przykład, sprawia mi przeogromną przyjemność, jak widzę w kimś potencjał, zachęcam go do pewnych kroków, do podjęcia w rozwoju. I jeszcze większą przyjemność sprawia mi to, jak patrzę dzisiaj na mojego prezesa, który mówił, nie cierpię tych papierów księgowych, a dzisiaj jest fenomenalnym analitykiem finansowym po MBA-u i jestem pod ogromnym wrażeniem i przy nim czuję się durna jak nigdy dotąd w tym zakresie. To mi sprawia przeogromną przyjemność, wiesz, obserwowanie, jak on się rozwinął, bo on mnie motywuje, ja chcę się otaczać ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie, no żeby z nich czerpać. Więc ta droga się nie kończy.
No ale ale też wejście na tę drogę wymaga olbrzymiej pokory z jednej strony, a z drugiej bardzo dużej odwagi. No bo to jest jednak publiczne przyznawanie się do jakichś błędów, do tego, że wcześniej nie było najlepiej i ja to wiem i ja to chcę zmienić. A wejście na taką ścieżkę zmian, to wiadomo, że jest też, wiąże się z pogodzeniem z tym, że nie wszystkie zmiany mogą się udać.
Wzdycham, wiesz, bo może to wymaga odwagi, okej, ja rozumiem, że w naszej kulturze mówienie o popełnionych błędach nie jest aż jakoś wyjątkowo akceptowane, doceniane, może, nie wiem. Choć mam wrażenie, że mamy większy problem z mówieniem o sobie dobrze, ale to tak na marginesie. Natomiast wzdycham też dlatego, że ja podchodzę do tej zmiany, do tego, co się dzieje w moim życiu, jako do procesu. On ciągle trwa. I teraz być odważną do tego, żeby się zmieniać, no tak, kiedyś musiałam być odważną, żeby podjąć decyzję, że właśnie jest czas na zmianę. A dzisiaj to jest tak naturalny proces, który, wiesz, obserwujesz, przebywasz wśród ludzi. Ja notorycznie coś czytam, gdzieś występuję, z mądrymi ludźmi mam okazję się spotykać. Oni mnie inspirują, czytam fajne rzeczy, w związku z tym to non-stop się dzieje. I teraz, czy ja jestem w świadomym procesie zmiany, ja myślę, że to już duża część taka nieświadoma. Mhm. To się po prostu dzieje naturalnie.
Mhm. Mnie jakoś tak wzruszyły słowa, które ty pod koniec książki napisałaś, że bycie tyranem jest wyjątkowo wyniszczające dla mnie i dla moich współpracowników, ale że zaczęłaś to zauważać pod wpływem dwóch rozmów z przyjaciółmi i że to dzięki przyjaciołom nabrałam szacunku do siebie i do innych. To jest bardzo ciekawe.
Tak, wiesz, dlatego, że gdyby nie walczyli o mnie, Katarzyna, bo o niej mowa, i Piotr, nasz wspólny przyjaciel, też zresztą ze studiów.
Z Wrocławia.
Tak, z Wrocławia, to myślę, że mówiąc może trochę banalnie, ale nie byłabym w tym miejscu, bo nie miałabym momentu, w którym bym zobaczyła, że coś jednak jest nie tak. A od nich to też wymagało dużo cierpliwości. Od nich, od mojej rodziny. Jakby Katarzyna, myślę, że w pełni miała świadomość, w co się wpakowała, mówiąc mi, że czas na zmianę. Że ona mnie często nazywała, ty mój jeżu kochany. Bo ja się najeżałam notorycznie i za każdym razem, kiedy mi zwracała uwagę, to pierwszą reakcją był atak, agresja. Oczywiście nie w sensie takim, że rzucałam się jej na szyję z wściekłością, tylko...
Pewna dawka nerwowości,
tak? To ładnie nazwane, tak. Tak, tak. No więc Katarzyna była nią bardzo mocno obdarzana i Piotr też. No, ale to oni mi pokazali, że możesz być inna i że możesz z tym się czuć dobrze i z perspektywy czasu spojrzeć i powiedzieć, rany, jak ja się męczyłam będąc tyranem i jak ja męczyłam innych.
No dobrze, ale jakoś rozładować te emocje trzeba. To jak ty sobie z tym radzisz na co dzień?
Ja mam tysiące pomysłów, słuchaj. Po pierwsze, podróżuję. Aha. Ja wciąż podróżuję. Nie mam czasu się frustrować, bo ja wciąż podróżuję. No siedzimy...
Na lotnisku, przepraszam, można się sfrustrować troszkę.
Co ty, mam książkę wtedy? Okay. Bardzo fajną ostatnio. Biorę ze sobą książki, a ponieważ jestem starej daty i nie czytam elektronicznych, to zawsze śmieją się ze mnie, że jestem jak taka, wiesz, pani sprzed tam 50 lat, waliza pełna książek, to ja na wakacjach. Więc nie, na lotnisku mnie nie sfrustrujesz, nie ma szans. A zresztą ja mam wtedy, wiesz, moduł albo wakacyjny włączony, albo w pracy, a jak w pracy, to już nie jest moment na frustrację. Więc ciągle podróżuję i biznesowo, i prywatnie. Polecam 3 psy, 4 koty robią swoje. Jak mieszkasz pod lasem, to już w ogóle robią swoje. I się śmiejemy, że to takie pocieszacze każdy z nas jakiegoś ma w domu. I musisz mieć czas dla siebie. Moja rodzina wie, że mimo tego, jak jestem otwarta i ekscentryczna czasami i ekstrawertyczna, to ja ładuję baterię w ciszy. I ja muszę mieć czas dla siebie.
I chciałam też wrócić do tego wątku wypalenia, bo wydaje mi się, że my go nie skończyłyśmy. Powiedziałaś o tym, że wdrożyłaś swój plan takiego stałego rytmu dobowego, można powiedzieć. Ale też przypomniało mi się o tym, jak wspomniałeś, że potrzebujesz czasu dla siebie, że też chyba zdecydowałaś się na jakiś dłuższy urlop.
Tak. Ja zrobiłam kilka rzeczy, żeby wyjść z tego. Po pierwsze...
Ja przepraszam, bo ja nie chcę być wścibska, ale po prostu wiem, że wiele osób się boryka z tym i że też zmęczenie daje o sobie znać w ten sposób, że te pierwsze objawy wypalenia się pojawiają. No i fajnie opowiedzieć o tym, co się sprawdziło u kogoś, kto jest na tyle otwarty, że może o tym opowiedzieć.
Plan był następujący. Po pierwsze się zatrzymałam i zauważyłam, że jest problem. Dostałam wsparcie od rodziny, która powiedziała, słuchaj, widzimy ten problem, jak ci pomóc, bo trudno z tobą wytrzymać. Następnie poszłam do specjalisty, tak jak mówiłam, ja poszukałam pomocy u psychiatry. Następnie, ponieważ wywodzę się z psychologii, no to psychoterapeutów wokół mnóstwo, więc nie tyle, co poszłam na psychoterapię, bo nie czułam takiej potrzeby, ale przedyskutowałam ze znajomymi, jak sobie radzić. I później wdrożyłam właśnie plan takiego jasnego podziału, gdzie jest życie prywatne, gdzie jest zawodowe. Później dałam sobie właśnie prawo do tego, żeby przynajmniej godzinę dziennie mieć tylko dla siebie i to nie dla rodziny, tylko dla siebie. Czyli zamykałam się w pokoju i czytałam książkę na przykład. Mhm. Początki były dramatyczne, w ogóle nie wiedziałam, co czytam, bo myśli były gdzie indziej, ale później powoli przebrnęłam. Kocham muzykę, więc przełączyłam się na muzykę bardziej spokojną. Znaczy, ja zawsze ballady, to jakieś romantyczne historie i tak dalej.
Czyli taka będzie twoja płyta?
Tak.
W te tony
tak,
będzie
tak,
uderzać?
Tak,
dobrze,
czekamy. Ja stanowczo Adele. Natomiast później też poprosiłam o wsparcie znajomych w takim znaczeniu, że jak byłam już, wróciłam do pracy, a dalej było nieciekawie, to ja prosiłam, żeby ludzie pilnowali mnie w pewnych kwestiach. Na przykład, że jeżeli jest pora obiadu, to ja mam iść go zjeść. Wiesz, w zabieganiu czasami się pogubisz z tym czasem. I to tak mniej więcej. No i tak, urlop stanowczo, trzeba się gdzieś wyrwać, ale ten urlop to nie jest standardowy urlop tygodnia, dwóch. To nie przejdzie, to nie działa, to jest za krótko. Natomiast jeżeli się wyłączysz przynajmniej na miesiąc i masz taką możliwość, albo więcej, to faktycznie zaczynasz przewartościowywać kwestie niektóre w swoim życiu i ja mogłam sobie na to pozwolić i tak też zrobiłam, ale żeby było ciekawie, nie na początku, bo ja się bałam, co się wydarzy na urlopie, jak mnie nie będzie w pracy, czyli ta strach, obawa, to co ludzie przeżywają przy wyczerpaniu, przy wypaleniu, taki ciągły kociokwik, że na pewno za coś odpowiadam, coś zapomniałam, czegoś nie zrobiłam, będzie stres, będą nerwy i co dalej.
I tak nie wypocznę. No ale oprócz tego, że pojechałaś na urlop z rodziną, to też pojechałaś, spędziłaś czas sama ze sobą i to jest chyba też istotne.
Tak, bo wiesz, to jest właśnie ten urlop dłuższy, czyli ja przez te 4 tygodnie, to nie były 4 tygodnie z rodziną, bo myślę, żebyśmy się pozabijali, mówiąc uczciwie, mimo że ich bardzo kocham, ale dorastająca nastolatka jest wyzwaniem. Natomiast to był też czas dla mnie, ja też pojechałam na tydzień do Toskanii, to w ogóle zawsze moje marzenie, pojechać do Toskanii i sobie spędziłam tydzień sama ze sobą na jakimś takim... chciałam powiedzieć kursie, ale to był średnio zorganizowany kurs, natomiast to
tak
był
po włosku,
czas, tak.
Chociaż nie chcę stereotypowo tutaj.
Ale to był taki dobry czas, wiesz, ja, Toskania, ja, makaron i Toskania, i ja, Toskania i Toskania. Czyli nic nie robiłam. Mm-hmm. O, i byłam na jakimś kursie w ogóle gotowania, wiesz, także przy okazji. Więc nauczyłam się, dlatego mówię ja makaron, bo po prostu tam, wiesz, Włosi mają bzika na tym punkcie, więc mnie tam uczono różnych rzeczy i to sprawiło mi ogromną frajdę. Mało było przepracowania siebie w takim znaczeniu, że jakieś zajęcia, które miały mi dać wgląd w siebie. Nie, ja po prostu odpoczęłam sama ze sobą na tyle, żeby zatęsknić za wszystkimi. A już najbardziej za moją rodziną i wtedy mogłam z nimi pojechać na urlop i wtedy byliśmy przeszczęśliwi wszyscy.
Super, super. Cieszę się, że no, mogłaś sobie dać ten luksus odpoczynku i takiego oddzielenia się od pracy na jakiś czas, żeby potem wrócić ze zdwojoną mocą? Czy już na,
to jest sztuka.
Bardziej na spokojnie?
Mówiąc nieskromnie, to jest sztuka, bo dzisiaj mam wrażenie, wypchasz, mówiąc wprost, wypchasz ludzi na urlop, a oni i tak na urlopie będą pracować, bo są tak uzależnieni od pracy. I to jest
historia. Zawsze sobie przypominam cytat z Kopalińskiego, że jak łatwo jest pracować, jak trudno odpoczywać.
No. Tak. No, kiedy się dzieją zawały? No, na urlopie, jak się zatrzymujesz, nie? Najczęściej gdzieś jakieś takie badania kiedyś czytałam.
Dobrze, to przyznam szczerze, że bardzo jestem ci wdzięczna za to, że jesteś tak otwarta, szczera i że mówisz też o takich tematach, które jeszcze są tematami tabu, ale myślę, że za parę lat już nie będą, więc będziesz uznawana za prekursorkę mówienia o tym doświadczeniu wypalenia i o dorastaniu, dojrzewaniu do roli lidera, mentora. I tak w ramach podsumowania chciałam cię poprosić o to, żebyś zdradziła nam taką jedną lekcję skutecznego przywództwa, taką najważniejszą twoim zdaniem. Jakby ktoś miał tylko chwilę na zerknięcie do twojej książki i Katarzyny Olszyńskiej, Lider nieidealny, w której jest aż 14 lekcji skutecznego przywództwa, to jakby miał bardzo ograniczony czas i miałby tylko o jednej lekcji tego skutecznego przywództwa się dowiedzieć, to jaką lekcję ty byś zarekomendowała? I dlaczego?
Bez zastanowienia pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to musisz dać ludziom przestrzeń do popełniania błędów i stworzyć kulturę popełniania błędów po to, żeby uwolnić kreatywność w zespole. Dzisiaj dużo się mówi o kreatywności i mówi się o tym, że większość zawodów wymaga kreatywności. No może nie księgowość, chociaż tam różnie. Natomiast nie żartując, to jest tak, że mam wrażenie, że często oczekujemy od ludzi, żeby byli kreatywni. Wychodzimy do nich i mówimy, no to bądźcie kreatywni. A oni stoją przerażeni i zastanawiają się, ale co to jest kreatywność? I teraz, jak wiemy, są dwa sposoby dochodzenia do stworzenia czegoś innowacyjnego. Możesz popełniać tysiące różnych dziwnych, małych rzeczy, które nie są innowacyjne, aż wreszcie za 500 razem coś stworzysz. Innowacyjnego, albo możesz całe życie pracować nad jednym rozwiązaniem i wreszcie może ci się, powiem złośliwie, uda. Natomiast ja wychodzę z założenia tego pierwszego, że kiedy masz taką kulturę w organizacji, gdzie szef mówi, słuchajcie, popełniam błędy i to jest okej, oczywiście nie z premedytacją, nie tak, żeby puścić z dymem firmę, tylko w takim znaczeniu, że próbujmy i dajmy sobie przyzwolenie do ich popełniania, do błędów, i potem, mówiąc dowcipnie, jak to tam ktoś powiedział, przewracasz się, popraw koronę, podnieś się, idź dalej, to dla mnie to jest lekcja przywództwa. Jeżeli stworzysz taką organizację, w której ludzie czują się na tyle otwarcie, żeby popełniać błędy, tworzyć kolejne rozwiązania, no to my mamy ileś naście patentów u siebie właśnie dlatego, że ludzie nie boją się podejmować wyzwania, popełniać błędów i mówić, no dobra, tym razem mi się nie udało, no to jutro poprawię i może wyjdzie.
Ale nie boją się, bo mają taką szefową, która ich nauczyła tego, że można błędy popełniać i po prostu traktować je jako te lekcje, a nie porażki i dowody na to, że jest się beznadziejnym i że trzeba zmienić zawód na przykład, prawda?
No to właśnie kwestia podejścia, dlatego mówię, stwórz kulturę, która jest otwarta na popełnianie błędów, a to zaczynasz od siebie. Tak, musisz być spójna, to jest kolejna lekcja, tak? Autentyczność i spójność lidera, czyli nie mów swoim ludziom, że jest okej popełniać błędy, a kiedy je popełnią, to wyciągnę negatywne konsekwencje.
No trudno, żeby szef też wobec siebie jakieś negatywne konsekwencje wyciągnął.
No tak.
No to akurat tutaj mają lepiej szefowie, ale przyznanie się już publiczne do błędu, to z pewnością wymaga jakiejś dojrzałości i odwagi. To, co mówisz, mi się kojarzy z długą działalnością naukową profesor Amy Edmondson, która napisała tę książkę Firma bez strachu i propaguje pojęcie bezpieczeństwa psychicznego w miejscu pracy. No i ona o tym mówi, że no my za bardzo na te porażki, błędy patrzymy krytycznie. Ale też mówi o tym, że błędy trzeba umieć popełniać, bo to dobrze jest popełniać małe błędy, tak? I na podstawie takich małych porażek, potknięć się uczyć. Gorzej, jak ktoś się zapędzi, a też są takie sytuacje, i za wszelką cenę chce zrealizować jakiś cel i nie widzi po drodze sygnałów ostrzegawczych i nie ma tej refleksji, że no, trzeba by zmienić kierunek działań, bo tu nie wyszło, tam nie wyszło i być może to nie jest najlepsza strategia na osiągnięcie celu.
Ale to jest efekt Concord, o czym mówisz, nie? Tak. Czyli tak się zaangażujesz, że później już cel nie jest ważny, tylko samo zaangażowanie jest istotne. I tak, myślę, że ten wgląd w siebie jest niezmiernie istotny, żeby móc się zatrzymać i zobaczyć, czy ty na pewno biegniesz jeszcze w tą stronę, co powinnaś.
Sekrety Mistrzów to taki podcast, w którym trzeba jakiś sekret zdradzić, bo inaczej cię nie wypuszczę z naszego studia, więc nie wiem, czy jakiś sekret został, bo tutaj była otwartość na łamach książki.
Wraz sprzedaję niechlubną historię. Moja siostra ze mną pracuje, zresztą jest ta historia w książce, jest więcej takich, zapraszam. Moja siostra ze mną pracuje od wielu lat i kiedyś opracowała taki dość duży program, jak już nieistotne o czym, ale dla firmy. I ten program tam zawierał tysiące zdań. A ja jestem, jak tam mówiłaś, czerwona, czyli odnosząc się do Ericksona, typ komunikacyjny przywódczy, czyli krótko na temat w pierwszym zdaniu, maksymalnie w dwóch, powiedz, jaki jest cel tej rozmowy, daj rozwiązanie, idziemy dalej, a nie będziesz mi tutaj 30 tysięcy zdań. No i te 30 tysięcy zdań pojawia się w mojej skrzynce mailowej od mojej siostry opisującej. Przeczytałam 3 pierwsze zdania, nie spodobało mi się, dalej już nie miałam siły czytać, no bo to zbyt dużo wysiłku by wymagało od takiego szałaputa wtedy jak ja. No więc i odpisałam mojej siostrze. Mam powiedzieć to słowo, czy nie?
Nie wiem.
No, napisałam, że to jest G. A drugim razem, kiedy ona znowu przepracowała 200 tysięcy zdań, napisała, to znowu przeczytałam 4 zdania i odpowiedź na maila brzmiała ok. A moja siostra po ok przepłakała kilka dobrych godzin, że jej nie doceniłam ogromnego wkładu pracy, czasu, który poświęciła pomysłowości, które tam zawarły i tak dalej. A więc tak udzielałam kiedyś feedbacku. Był on wyjątkowo niekonstruktywny, demotywujący i powodował, że jak ktoś miał do mnie napisać maila z jakimś pomysłem, to 30 razy się zastanowił. A później powstała historia o tym, że jest taki plan B, się nazywał. On się co prawda inaczej nazywał, ale nie powiem jak. I ludzie wiedzieli, że mają przyjść do mnie z pomysłem A, pomysł nie zadziała, od razu mieli B i oni od razu go mieli. To nie tak, że później wypracowywali, tylko wiedzieli, że A polegnie i trzeba mieć od razu B i ten B przejdzie, bo on jest przedstawiony szybko. Więc nie było ważne, jaki on był wartości, ważne, że szybko, bo ja byłam czerwona. I to jest mniej więcej historia o tym, jak źle interpretować typy komunikacyjne i jak oczekiwać od ludzi, że jak jesteś zielona, czerwona czy jakakolwiek inna, to oni mają szanować, a nie ty ich, tylko oni ciebie i tego, czego ty potrzebujesz. A relacja jest dwustronna i symetryczna.
No tak, i lider też musi dostosowywać i zmieniać te swoje style komunikacyjne. Bardzo ci dziękuję. Dla mnie ta historia i ten twój sekret to jest też historia o tym, że warto się doceniać. I to myślę, że jest piękną puentą naszego spotkania. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
To ja ci dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
I do zobaczenia, mam nadzieję.
Do zobaczenia.